wysoka wrażliwość. To jest temat, którym się zajmujemy od lat dzięki dr Monice Berel-Matejczuk z lubelskiej uczelni, pracującej w międzynarodowym zespole badającym wysoką wrażliwość. Przed nami tydzień wysokiej wrażliwości w Lublinie. Wiele wniosków, wiele podsumowań badań. Między innymi badania dotyczące rynku pracy, osób wysoko wrażliwych na rynku pracy. Wydawało się by się mogło, że to są osoby, które no, w tych czasach średnio się nadają do takiego właśnie przepychania się, do takiej rywalizacji, jeżeli tak pojmujemy te czasy.
Tak, jak pojmujemy te, tak, dokładnie, jak pojmujemy te czasy, że no, my nie chcielibyśmy się zajmować pracownikiem, który się stresuje, a bardziej chcielibyśmy tam tym pejczykiem poganiać, no to chcemy kogoś, kto nie będzie na to wrażliwy. Z drugiej strony, po co poganiać, jak on nie będzie na to wrażliwy. Więc
i z do stresury to się... Nie,
nie. Nikt się nie nadaje do tresu.
Oho, jak pięknie powiedziane.
Więc nasze spostrzeżenia, ale też wyniki badań pokazują, że z cechą, jaką jest wrażliwość, wysokie nasilenie wrażliwości przetwarzania sensorycznego, wysoka ta wrażliwość środowiskowa, wiązać się też mogą trudności z zatrudnieniem, ale też takie trudności związane z trochę z wykluczeniem rynku pracy. Zakładamy, że część tych osób może po prostu wypadać z rynku, mimo bardzo dobrego przygotowania własnego. Więc trochę chcemy się pozastanawiać i w tych badaniach to realizujemy, jak to ta cecha może być potencjałem w pracy zawodowej. Czyli w psychologii pozytywnej mówi się o tak zwanych cechach sygnaturowych, czyli coś bardzo mojego, co jest taką moją wizytówkową cechą, ja ją rozpoznaję u siebie i psychologia pozytywna mówi, jak ty będziesz używać swoich cech sygnaturowych na co dzień, to jest szansa, że twoja jakość życia, jakość funkcjonowania będzie wyższa. Czyli ten dobrostan, to subiektywna ocena swojego życia, że będzie wyższa. Że im my bardziej korzystamy z siebie, byśmy powiedzieli, jesteśmy sobą, a nie udajemy, czyli tam musimy się hamować, kontrolować i tak dalej, tym jakość naszego życia będzie wyższa. Czyli żeby wykorzystywać na co dzień ten potencjał. I my myślimy tak, to skoro tak jest, a cecha wysokiej wrażliwości jest ważna w funkcjonowaniu człowieka, bo manifestuje się w różnych sferach funkcjonowania i w relacjach z innymi ludźmi, i w tej sferze fizycznej, o tych drapiących metkach mówiliśmy, i w tej poznawczej, że czasem właśnie te tam się wyobrażają nam różne rzeczy, czy pozostaje nam jakaś myśl na dłużej, refleksyjnie o niej myślimy i tak dalej, ale też w sferze emocjonalnej, że tam się przejmujemy, że tych emocji jest więcej, one są intensywniejsze, czasami po prostu... I ten stres na przykład jest dużo silniejszy. To skoro tak jest, to jest cecha, którą należałoby wykorzystywać w pracy. No i teraz co to znaczy wykorzystywać w pracy? To znaczy, że jakoś spożytkować ten reaktywny umysł, jakoś spożytkować tą umiejętność wielozadaniowego funkcjonowania, spożytkować tą kreatywność, spożytkować też tą właśnie zdolność do łączenia faktów w całość, spożytkować to, że to są osoby, które świetnie funkcjonują w relacjach z innymi ludźmi, że mają wysokie kompetencje społeczne, że są w stanie wyczuć potrzeby innych osób, które prawdopodobnie przy odpowiednich warunkach będą doskonałymi liderami, bo będą uważni na ludzi. Czyli będą widzieć, co tam nie działa. To one wchodzą i bardzo szybko są w stanie rozeznać się, co nie działa w danej sytuacji. Jakby to można było poprawić, doskonalić i tak dalej. Poza tym to są lojalni pracownicy, czyli poszukujący sensu w tym, co robią. Czyli jakby idąc dalej, jakbyśmy od razu przekreślili osoby wysoko wrażliwe ze względu na to, że właśnie presja czasu i zadania je paraliżuje czy jakoś stresuje, no to byśmy wyrzucili też wszystko to, co dobre jest związane z wysoką wrażliwością.
Że jest multizadaniowość.
Że jest multizadaniowość, że są kompetencje społeczne bardzo wysokie, że czyli jest wiele rzeczy kreatywność można robić duża. Tak, że kilkoma zadaniami naraz.
Czym to wobec presji?
Czym to wobec presji? Poza tym takie osoby zazwyczaj są niezwykle zdyscyplinowane, bo one nie lubią tych nieprzyjemnych emocji związanych, więc wcześniej już o czymś zaczynają myśleć. Same się potrafią organizować. One nie potrzebują tego bacika zewnętrznego, a w zasadzie nawet bym silnie powiedziała, tego nienawidzą albo bardzo ciężko znoszą, bo one same są dla siebie największymi krytykami. Same są w stanie, wiedzą, co nie tak robią i tak dalej. I że tu przy adekwatnym wsparciu albo jeszcze inaczej, rozumieniu w ogóle, że my mamy różnie, że niektórzy nie będą dobrze pracować w otwartym open space boksie. Albo jeżeli już się na to decydują, to muszą mieć świadomość, że potem trzeba odpocząć. Zadbać o siebie. I to nie znaczy, że wysoko, jak jestem wysoko wrażliwy, to nie mogę pracować w pracach, które są takie albo takie, albo takie. Tylko ja muszę wiedzieć, że jestem wysoko wrażliwy, żeby świadomie wybrać. Czyli jak ja chcę, miałam niedawno świetny wywiad właśnie z jednym z pracowników, którym ma niezwykle odpowiedzialną pracę, bardzo taką i niebezpieczną i związaną z życiem ludzkim, w zasadzie ratowaniem ludzkiego życia i wydawałoby się, no gdzie osoba wysoko wrażliwa do takiej pracy? A właśnie osoba wysoko wrażliwa do takiej pracy, bo ona się potrafi niezwykle skupić na tym właśnie zadaniu, które teraz robi, niemalże doświadczając takiego mistycznego uniesienia, czyli czegoś takiego, bo czują, że są w tym miejscu, w którym są, robią to, co robią, czują sens tego, co robią. Ale to też może być takie, że bardzo obciąża. Czyli potem trzeba zadbać o to, żeby odpocząć chwilę, nawet 15 minut się zdrzemnąć, nawet poleżeć, zamknąć oczy. Czyli to trzeba wiedzieć o sobie, że jak ja jednego dnia mam na przykład ważne wystąpienie albo jakieś spotkanie, to następnego czegoś tak mocno obciążającego, jeżeli mogę, nie planuję. Albo właśnie spotkań towarzyskich już wtedy nie planuję swoich własnych, bo to takie walczenie ze sobą, z jednej strony pragnę się spotkać z ludźmi, a z drugiej strony męczą mnie te takie small talki, te takie zdawkowe wymiany zdań, takie udawania trochę takich tam relacji w ogóle. Więc no, zobaczenie pełnego obrazu tego. My zdecydowaliśmy się, że przeprowadzimy indywidualne wywiady, ale też grupy fokusowe zarówno z wysoko wrażliwymi pracownikami, jak i pracodawcami. Pracodawcami w ogóle. Przez pracodawców tam rozumiemy i pracowników HR, działów zasobów ludzkich i osoby, które są właścicielami firm, ale też kierowników, którzy w pewien sposób decydują o zatrudnieniu określonych pracowników albo przynajmniej mają ogląd tego, jak funkcjonują różni pracownicy. No i jak wygląda taki wywiad? Taki wywiad trwa około godziny, półtorej. Pytamy o różne sfery związane z funkcjonowaniem osoby wysoko wrażliwej. Między innymi o to, jakie są ich myśli, pomysły, stereotypy na temat wysokowrażliwego pracownika. Ale pytamy też dalej o to, jakie są ich relacje z przełożonym, jakie są ich relacje z innymi pracownikami, jak funkcjonują w środowisku, czy dla nich ma znaczenie to, gdzie są, w jakim miejscu. I tą wiedzę, z której dowiemy się, jesteśmy w trakcie wywiadów i grup fokusowych zarówno dla wysokowrażliwych pracowników, jak i dla pracodawców, chcemy przejść trochę niżej. Czyli przeprowadzić w szkołach doradztwo zawodowe takie dedykowane osobom wysoko wrażliwym. Tam jeden z takich, mieliśmy pierwszych kilka spotkań dotyczących tego, no jakie tam te sfery, obszary są szczególnie ważne, żeby poruszyć w czasie takiego doradztwa zawodowego. I zatrzymał nas taki obszar, bardzo by się wydawało trywialny, że jak uczeń szkoły średniej wybiera się na studia na przykład, to on powinien zobaczyć, jak wygląda jego uczelnia, w jakich on salach będzie przebywał, jak tam pachnie, jak to wygląda i tak dalej. I być może nie musi to być kluczowe do podjęcia decyzji, ale sama świadomość tego, przygotowanie się do warunków zmniejsza już nas stres. My rzadko o tym mówimy, że to człowiek jak idzie do pracy, to szuka pracy czasami po prostu na zasadzie dostępności, czasami na zasadzie zaoferowania jakichś tam korzystnych warunków, ale czasami w tych warunkach umykają nam rzeczy, na przykład na ile moje stanowisko będzie samodzielne, czyli przed kim ja się rozliczam. Na ile sam będę mógł podejmować decyzje, albo gdzie będę siedział, z kim ja będę pracował i tak dalej. I to są ważne rzeczy. I one są równie, a czasami nawet bardziej ważne niż te finanse, które otrzymujemy.
Dla osób niewysoko wrażliwych to nie będzie takie istotne?
Również będzie istotne, ale co innego. Czyli im nie będzie przeszkadzało pracowanie w takim open space'ie na przykład, nie tak bardzo i być może nie tak bardzo będą się przejmować nastrojami i emocjami innych osób, ale też umyka im kilka innych rzeczy. To są osoby, które bez raczej wątpliwości będą zmieniać pracę jedną na drugą, bo one będą... Ten klimat, warunki nie będzie dla nich aż tak ważne. Czyli ta lojalność, która jest jedną z cech właśnie osób wysoko wrażliwych w relacjach z pracodawcą, gdzie oni chcą odpowiedzieć na jego potrzeby, chcą najlepiej zaspokoić to, co się od nich oczekuje. No i to jest baza do bardzo dobrej współpracy.
Czyli osoby wysoko wrażliwe to nie tylko te, które będą siedzieć gdzieś w zakamarkach i pisać poezję, tak, ale również ratownicy medyczni.
To również ratownicy medyczni, to są lekarze, to są pielęgniarze.
Nie odmawiamy im poezji.
I nie odmawiamy prawa nikomu do pisania poezji, ani prawa do pisania, ale nam się rzeczywiście, taką opowiem anegdotę, jak rozmawialiśmy z jedną z takich przedstawicielek działu właśnie HR, właśnie o wysoko wrażliwych pracownikach, o tej uważności na potrzeby innych, że to są takie osoby, które właśnie zwracają uwagę raczej na ludzi, dają im tą przestrzeń, potrafią rozeznać potencjał, więc na tych liderskich stanowiskach dobrze się sprawdzają i tak dalej, i tak dalej. No i rozmowa trwa. Ja mówię o tych cechach wysoko wrażliwych, a na co ta pani dyrektor do mnie mówi: a ja znam taką jedną nawiedzoną dyrektorkę. Więc jej się to tak skojarzyło, że ona jest nawiedzona, bo dba o ludzi, bo chce im jakąś warunki stworzyć i tak dalej. No jest takie jeszcze w nas etykietowanie, taki pomysł, że to jest jakieś dziwne, że jakieś inne, że do czego innego byliśmy przyzwyczajeni. No ale to pora też to zmienić. No pora też popatrzeć na to właśnie jak my, że to dbanie o dobrostan pracownika jest równie ważne, może inaczej, jest tak samo ważne jak te efekty, które osiągniemy, bo jak my o to zadbamy, to nam się to przełoży na efekty.
I taki mądry szef będzie się tylko cieszył z owoców takiej pracy.
Tak. Panie z HR mówią, my często tracimy takich pracowników, bo oni na przykład nie wytrzymują ciśnienia. A mówi, a mała zmiana spowodowałaby, że on, bo to jest duży koszt, no, został przygotowany, ten pracownik zatrudniony, ileś tam czasu przepracował, a potem on rezygnuje z dnia na dzień. W zasadzie nie wiadomo dlaczego, bo jemu się przebrało.
Ja jestem sobie w stanie wyobrazić. Nie jest możliwe, żeby się odseparował od plotkarzy. I tak. On ma już dość.
Tak, ma dość. I na przykład już nie widzi możliwość, no bo co powie? Powie, no nie plotkujcie, no nie chcę się z wami koleżankować, no bardzo jest trudno. W związku z tym czasami to są takie bardzo drastyczne decyzje typu wolę stracić pracę niż tracić codziennie kawałek siebie, zmuszając się do tego, by być w tym miejscu. I to są osoby, które na przykład czują, że jadąc do pracy są tak zestresowane samym tym, że tam jadą, że naprawdę przedłużanie tego procesu zaskutkowałoby prawdopodobnie najpierw wyczerpaniem, a potem wypaleniem zawodowym.
No właśnie, ale zanim wypalenie zawodowe i takie radykalne kwestie jak choroba, bo oczywiście one też tak, się mogą pojawić. Zdarzyć, to właśnie takie przestymulowanie, takie zmęczenie.
Tak, tak. Mhm. To jest to, jak się popatrzymy na te sfery funkcjonowania, nie? I te aspekty wysokiej wrażliwości, to jak my dostaniemy na przykład monotonną pracę, albo niejasną dla nas, albo brak poczucia bezpieczeństwa w tym, co robimy, czyli my tak naprawdę nie wiemy, przed kim się rozliczamy, to jest takie trochę chodzenie po niepewnym gruncie. Jedna osoba powie, a dobra, zrobię swoje, oddam i koniec, nie? A ta osoba będzie się zastanawiać, martwić, odszukiwać w tym sensu, próbować robić coś, a potem na przykład oddaje pracę, a nikt jej nie mówi, czy dobrze, czy niedobrze, czy to się przydało, czy nie przydało. Więc takie trochę, no, jak siebie oddaje, a potem ta część mnie gdzieś jakoś znika, nie? No to jedno. Z drugiej strony, jak tych zadań jest dużo, one są chaotyczne, niejasne, sposób funkcjonowania jest taki w mojej firmie, że lata się staczkami, czyli że nie ma jakiegoś planu, ale są zrywy, czyli na przykład 3 dni nic nie robimy, a potem robimy wszystko bardzo szybko. Nie, że nic nie robimy, no ale że nie ma takiego planowania strategicznego, długoterminowego. To dla takich osób może to być szczególnie przestymulowujące.
To są bardziej indywidualiści w pracy, czy osoby, które lubią realizować jakiś plan?
Dużo jest indywidualnych innych cech, które za to odpowiadają, ale i tak, i tak. Czyli potrafią sobie dobrze radzić same pracując, a świetnie potrafią sobie radzić w dobrej grupie współpracowniczej pracując.
Czyli na co te osoby wysoko wrażliwe powinny zwrócić uwagę, kiedy czują się zmęczone? Odpocząć?
Tak, w ogóle starać się, no bo jak to się mówi, na fizjologię nie ma mocnego. Czyli jak człowiek jest niewyspany, niedojedzony, niezaopiekowany, to różne rzeczy będą go przytłaczać, męczyć i nie sprawiać mu przyjemności.
Czyli przykładowo, inni idą na poteczki, na fajkę, a on idzie się zrzemnąć na przykład. Albo
może sobie
na spacer,
posłuchać tak? muzyki w tym czasie, albo sobie odpocząć, albo wyjść na dwór i pooddychać powietrzem, albo uczyć się metod takich samoregulacji lub pracy z ciałem. Czyli tam sobie rozpoznać, że o, jak mnie kark boli, jak mi spięło i tak dalej. I ja chwilę robię, zatrzymuję się na tym, żeby z tym swoim ciałem popracować. Żeby dać sobie ulgę odpocząć. Albo wizualizuję sobie, jak wrócę do domu, to tak i tak postąpię, by zadbać lepiej o siebie.
Nawet w takiej pracy, która długo trwa i jest tam bardzo dużo bodźców, w tych czasach mamy tyle możliwości, słuchaweczki na uszy, muzyka relaksująca albo cokolwiek innego, zamykamy oczy i możemy się odciąć i resetować.
Tak, jest mnóstwo już teraz pomysłów, takich trochę przychodzących do nas z zachodu, te deski yoga i tak dalej, czyli te różne metody relaksowania siebie. Ja bym tu poszła jeszcze trochę dalej, że tu w przypadku osób wysoko wrażliwych to bardzo ważne jest, żeby one były cały czas w kontakcie ze sobą, bo tam się szybko można zatracić. Jak się jest empatycznym, to można szybko pójść za drugą osobą, jakby w jej cierpienie, w jej sytuację, w jej agresję, przejmować się jej sposobem funkcjonowania, że tu szczególnie ważne jest to zadbanie o siebie, widzenie siebie w tym wszystkim. Mhm. No, znowu ta reguła maski tlenowej. No, w przypadku osób wysoko wrażliwych naprawdę bardzo ważne jest, żeby one zaczynały dbanie o innych od dbania o siebie. Że to pomoże też innym, jak one zadbają o siebie.
Co jeszcze odkryliście, jeżeli chodzi o wysoko wrażliwych na rynku pracy?
Że to nie są, nam się wydawało, że to są osoby raczej zachowawcze, że to będą osoby, które, a to są osoby, które potrafią świadomie ryzyko podejmować. Nam się wydawało na początku, przepraszam, stereotypowo, że to są osoby, które raczej wolą być zarządzane niż zarządzać. Nic bardziej mylnego. Być może nie zawsze chcą, w sensie mówią, będą się pchały, pragną, ale świetnie się na eksperckich stanowiskach sprawdzają.
Zależy czy jakim zespołem.
Zależy jakim zespołem, absolutnie. To w ogóle właśnie o to chodzi, że to nie ma czegoś takiego, taka osoba się nie nadaje do zarządzania, ale w środku bardzo dużo zależy, czy ona będzie sobie radziła i jak z takim stanowiskiem. I to się wcale aż tak bardzo nie różni od tego funkcjonowania dzieci. Ja też u ciebie na antenie opowiadałam o tym przykładzie, gdzie ta mama opowiadała, jak dziecko wciągało sanki, bo się bało samo zjeżdżać. I to się bardzo nie różni. Jak będą warunki sprzyjające, taka osoba będzie podejmować określone ryzyko. Czasami próbować po wielokroć, najpierw długo, długo obserwować, zanim wejdzie. Ale też może być tak, że jak jest sprzyjające warunki środowisko i takim osobom dużo się mieści w ramach konwencji. Czy jak one wiedzą, że tak ma wyglądać to stanowisko, tak ma wyglądać ta sytuacja, to na wiele rzeczy się zgodzą w ramach tego, bo wiedzą, że to jest część akurat tej pracy.
Mm-hmm. Mówisz, że to są bardzo dobrzy eksperci, doradcy, wnikliwie analizują rzeczywistość, są w stanie przewidzieć pewne reakcje, stąd nie każdym zespołem są w stanie zarządzać, bo wiedzą, jak to będzie się rozwijać, jaki jest potencjał.
Mm-hmm. Tak. Pierwsze, co przychodzi do głowy, oczywiście trochę pominęliśmy to, co takie najbardziej oczywiste, że to są osoby, które w twórczości się świetnie sprawdzają. Część wysoko wrażliwych osób, mimo tego, że na przykład nie wykazuje jakiegoś utalentowania wybitnego w jakimś obszarze czy rysowania, to decyduje się na szkoły plastyczne, bo one dają dużo przestrzeni. Bo tam jest to miejsce na to rozwój własnej twórczości. Więc nie ma czegoś takiego jak praca, która nie może być dla osoby wysoko wrażliwej albo szczególnie dedykowana, bo to zależy od różnych innych rzeczy, od naszych osobistych zainteresowań, naszych zasobów, doświadczeń, innych cech osobowości i temperamentu, bo oprócz tego, że się jest wysoko wrażliwy, można być introwertykiem, można być ekstrawertykiem. To nie ma tak, że to wysoko wrażliwy to jest taki empatyczny introwertyk, co się daje wykorzystywać i w ogóle jest ofiarą, nie wiem, przemocy i tak dalej, ale może się stać. Introwersykiem się stać nie może, ale no w sensie, że jest oprócz tej wysokiej wrażliwości są inne cechy osobowości i temperamentu, które powodują, że. Więc nie ma czegoś takiego jak praca dla wysoko wrażliwej osoby, ale są warunki, w których ona będzie znacznie skuteczniejsza, efektywniejsza, lepiej pracująca niż w innych.
I przez całą karierę na przykład osoba wysoko wrażliwa może być chirurgiem?
Oczywiście, że tak. Jak potrafi o siebie zadbać, widzi, to jest, zobacz, łączy to w sobie dwie niezwykle ważne funkcje, bo oprócz tych umiejętności, które pomagają ci sprawnie operować, ty masz jeszcze uważność na drugiego człowieka, czyli tobie zależy, co dla ciebie może być obciążające, ale jak sobie z tym poradzisz, to to jest takie kombo, takie połączenie, które jest źródłem w zasadzie pomocy w życiu.
Zastanowi się, zanim wytnie jakąś część ciała, czy ona się może przydać, albo że, że na przykład pacjentowi może być ciężko bez niej. No po prostu no wiem, jak to jest na stałych operacyjnych, różnie bywa.
I będzie w stanie porozmawiać z rodziną, opowiedzieć im o tym i będzie w stanie ze świadomością własnych emocji rozumieć emocje innych ludzi. No, taka empatia w każdym zawodzie pomocowym jest bardzo ważna, tylko trzeba się nauczyć z tym funkcjonować, żeby nie oddać siebie innym.
O wysoko wrażliwych rozmawiamy dzisiaj, a oczywiście czekamy na Państwa komentarze. Być może Państwo odkrywają w sobie tą wysoką wrażliwość albo są świadomi tej wysokiej wrażliwości od lat. Jak ona się objawia, jak sobie Państwo w pracy z taką wysoką wrażliwością radzą. Licencja na życie na Facebooku, licencja @radiomyślnik lublin.pl.